Witam Państwa. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej otwieram zwołany na dzień dzisiejszy, to jest na 29 czerwca 2021 roku na godzinę 10 zwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej Advisors. Witam wszystkich akcjonariuszy, członków Rady Nadzorczej. Witam Pana Prezesa, Panią Dyrektor Finansową oraz Pana Notariusza. Informuję, że zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obrady są nagrywane, a zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio zostanie zamieszczony na stronie internetowej spółki. Otrzymali Państwo materiały, które zawierają porządek obrad i informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce oraz inne informacje zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, a także projekty uchwał wraz z projektem tekstu jednolitego statutu oraz uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczące tych projektów, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania PISEN za rok 2020, uchwałę Zarządu, uchwałę Rady Nadzorczej dotyczącą rekomendowania walnemu zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku za 2020 rok, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020, oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz coś, co jest nowe, mianowicie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Applisens za lata 2019-2020 wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania. Drugim punktem porządku obrad jest wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. Proszę o przedstawianie kandydatów. Dziękuję, wyrażam zgodę na kandydowanie. Czy są inne propozycje? Nie ma. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego jest następujący. Na podstawie uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego wolnego zgromadzenia na podstawie postanowienia artykułu 409 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, paragrafu 29 statutu Applisens oraz paragrafu 2 ust. 2-3 regulaminu walnego zgromadzenia na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki wybiera się pana Edmonda Kozaka. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosowanie jest tajne. Karty do głosowania już Państwo mają. Zasady głosowania są następujące. Każdy z Państwa otrzymuje dwa rodzaje kart do głosowania. Karty do głosowania jawnego i tajnego. Na kartach do głosowania jawnego wskazana jest nazwa akcjonariusza i liczba przysługujących mu akcji. Głosowania dokonuje się przez podniesienie tej karty. Na kartach do głosowania tajnego nie ma nazwy akcjonariusza, jest jedynie wskazana liczba akcji i tabela z opcjami za, przeciw, wstrzymał się. Głosowania dokonuje się stawiając krzyżyk w jednej z kratek. Nie postawienie krzyżyka w żadnej z kratek lub postawienie krzyżyka w więcej niż jednej z kratek powoduje nieważność głosów. Zgodnie z artykułem 411.3 KSH akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji i gdyby ktoś chciał skorzystać z tej możliwości, na kartach do głosowania tajnego zamiast stawiać krzyżyk wpisuje się w odpowiednią kratkę liczbę głosów, z której oddaje się głos, na przykład za, w drugiej kratce liczbę głosów przeciw, ale w trzeciej liczbę głosów wstrzymał się. Suma wskazanych głosów nie może być wyższa niż liczba głosów posiadanych przez akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, bo w przeciwnym razie głos jest nieważny. Przy głosowaniu jawnym należy wskazać ustnie taką decyzję. Przypominam jeszcze, że według statutu Applisens uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. To jest, gdy występuje przewaga liczby głosów za nad liczbą głosów przeciw, o ile przepisy ustawy lub statutu nie stanowią inaczej. Proszę teraz o oddawanie głosów, gdyby można, do pana notariusza. Uchwała numer 1, tak jest. pewne.
Wstawiłem się w głosowaniu, oddano ważne głosy z 9 275 493 akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,97%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 9 275 493. Głosów za oddano 9 275 493. Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. Zabieram głos, że został Pan.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za zaufanie. Zgodnie z artykułem 410 Kodeksu Spółek Handlowych lista obecności podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia. Także poproszę, ja podpiszę teraz listę obecności. Jeszcze mamy do sprawdzenia pełnomocnictwa. Pan Andrzej posiada pełnomocnictwo z instrukcją, tak? To proszę o przekazanie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 9 275 493 akcji przy ogólnej liczbie akcji 11 905 531, co stanowi 77,91% w kapitale zakładowym spółki. Wymienione akcje dają łącznie 9 275 493 głosy na ogólną liczbę głosów 11 905 531 głosów w spółce. Kolejnym, trzecim punktem porządku obrad jest stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. APSS jest spółką publiczną i obowiązują ją postanowienia kodeksu spółek handlowych dotyczące walnych zgromadzeń odnoszące się do spółek publicznych. Obecne zwyczajne walne zgromadzenie zostało zwołane przez zarząd spółki na podstawie stosownych przepisów kodeksu spółek handlowych i statutu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania raportów bieżących. dokonane w dniu 2 czerwca, a więc pełne 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia i obejmowało elementy wymienione w artykule 422 Kodeksu Spółek Handlowych. Tak więc obecne zwyczajne walne zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest władne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. Zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. W związku z tym Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie akceptacji porządku obrad i projektów uchwał walnego zgromadzenia, przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdania PISEN za rok 2020 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, a także uchwałę w sprawie wniosku do zwyczajnego wolnego zgromadzenia o udzielenie absolutorium. Treści tych uchwał mają Państwo w materiałach. Czwartym punktem porządku obrad jest wybór komisji skrutacyjnej. Mamy tutaj do czynienia z głosowaniem w sprawach osobowych, zatem głosowanie powinno być tajne. Biorąc jednak pod uwagę artykuł 420 paragraf 3 Kodeksu Spółek Handlowych, proponuję podjęcie uchwały o charakterze porządkowym o następującej treści. Walne zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Zarządzam głosowanie jawne w tej sprawie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Wszyscy są za, jest jednomyślnie, nikt nie jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. Ogłaszam głosowanie za zamknięte. Przejdziemy teraz zatem do samego wyboru komisji skrutacyjnej poprzez głosowanie jawne. Proszę o zgłaszanie propozycji kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Ja proponuję panią
Panie Agnieszko, wyraża pani zgodę. Proszę jeszcze o co najmniej jednego kandydata.
Ja mogę przeprosić.
Akcjonariusza. Czy wyraża pan zgodę?
Tak.
Dobrze, mamy dwóch kandydatów. Czy jeszcze zechcą państwo zgłosić jakiegoś kandydata? Jeśli nie, to w takim razie przegłosujmy uchwałę numer 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISET siedzibą w Warszawie działa na podstawie paragraf 3 ustęp 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISET. Wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie Agnieszka Machnikowska-Żółtek i Mirosław Karczmarczyk. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Tak? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie ma, a więc podam wyniki głosowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9 275 493. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym 77,91%. Liczba głosów za 8 137 236. Liczba głosów wstrzymujących się 1 138 257. A więc uchwała została podjęta. Panie Mirosławie, gdyby zechciał pan przysiąść się, tak żeby komisja skrutacyjna była razem. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie poprzez podjęcie stosownej uchwały tego właśnie porządku. Porządek obrad został przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz jako projekt uchwały numer 3. Mają go Państwo w materiałach w przekładce numer 2 na stronie, zaczyna się na stronie pierwszej, ale w zasadzie na stronie drugiej. Projekt uchwały jest następujący. Zwyczajne walne zgromadzenie Aplisa z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad. Jeden, otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dwa, wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Trzy, stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. Cztery, wybór komisji skrutacyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia. Pięć, przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Sześć, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Aplisa i z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Aplisa w 2020 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Aplisa za 2020 rok. 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Aplisens w roku 2020. B. Sprawozdania Rady Nadzorczej Aplisens z wyników oceny sytuacji Aplisens w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia prezesowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku. B. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 11. Przedstawienie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2020 i terminów dywidendy. 12. Informacja zarządu zgodna z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnianego w zamian za nabyte akcje. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji zarządu zgodnej z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji programu motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2020 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu spółki. 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Aplisens S.A. 21. Zamknięcie obrad. Czy są jakieś pytania bądź uwagi? Nie ma. Zarządzam zatem głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc głosowanie jest jednomyślnie za. Uchwała została podjęta. Pierwszy po sprawach porządkowych punkt porządku obrad to rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Aplisens z wyników oceny sprawozdania zarządu działalności spółki i grupy kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Aplisens z wyników oceny sprawozdania zarządu działalności spółki i grupy kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 zostało zamieszczone jako element raportu rocznego spółki opublikowanego w dniu 22 kwietnia 2021 roku. To sprawozdanie jest zamieszczone także na stronie internetowej spółki oraz w przekazanych Państwu materiałach w odrębnej zakładce. To jest zakładka numer 4. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej chciałbym je krótko podsumować. Otóż zarząd Aplisens przedstawił następujące dokumenty. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Do badania wymienionych sprawozdań została wyznaczona firma UHYEK ECA Audyt. Biegły rewident uczestniczył w wybranych punktach porządków obrad Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej i odpowiadał na pytanie członków tych organów. W opinii biegłego jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Aplisens przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej, odpowiednio spółki i grupy oraz wyniki finansowe. Wartość aktywów Aplisens na koniec roku 2020 wyniosła ponad 173 miliony złotych, a kapitały własne przekroczyły 168,5 miliona złotych. Przychody netto Aplisens SA ze sprzedaży wyniosły niespełna 73 miliony złotych. W odniesieniu do sprawozdań skonsolidowanych, w sprawozdaniu z oceny zamieszczono wykaz spółek z grupy oraz podstawowe dane ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania, także biorąc pod uwagę treść informacji przekazanych przez biegłego rewidenta, stwierdziła, że informacje zawarte w wyżej wymienionych dokumentach są zgodne z księgami i dokumentami dostępnymi w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej i przedstawiają wszystkie istotne aspekty działalności spółki i grupy kapitałowej zgodnie ze stanem faktycznym, a ich zawartość jest spójna. Sprawozdanie zarządu przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne elementy działalności spółki i grupy oraz informacje istotne dla oceny ich sytuacji majątkowej i finansowej i może stanowić podstawę do sformułowania wniosku o udzielenie zarządowi absolutorium. Rada Nadzorcza rekomenduje walnemu zgromadzeniu zatwierdzenie tych sprawozdań. Czy mają tutaj Państwo pytania bądź uwagi? Jeśli nie, to przejdziemy do kolejnego punktu. Punkt siódmy. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności spółki i grupy, jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. Raporty roczne, jednostkowe i skonsolidowane zostały opublikowane przez spółkę w dniu 22 kwietnia, jak wspomniałem, są dostępne na stronie internetowej choćby GPW Infostrefa, jak i przez stronę internetową spółki. Teraz prosiłbym Pana Prezesa o krótkie przedstawienie sprawozdań i informacji dotyczących działalności spółki i grupy w 2020 roku. Bardzo proszę, tak. Tutaj, czy tam, jak wygodniej by było. Zapraszam.
Sprawozdania są zamieszczone na stronach firmy, także one są dostępne. Pewnie Państwo się zapoznaliście. Ja tradycyjnie chciałem jakby podsumować ten rok może trochę inaczej, to znaczy co się wydarzyło, jak to miało, jak miał wpływ na działalność spółki. To był trudny rok, rok pandemiczny, tak zaczęło się wszystko w marcu. Tak naprawdę mieliśmy sporo jakby różnych problemów w organizacji z brakiem pracowników, z kwarantannami, jakby spadkiem zamówień, tak ale po kolei, tak, jakie ta pandemia miała wpływ na działalność spółki. Oczywiście pierwszym, najważniejszym elementem to był spadek zamówień, tak, zdecydowanie było mniej zamówień, szczególnie z branży automotive i przemysłu transportowego. Jeśli chodzi o najważniejszą dla spółki branżę związaną z automotywą przemysłową i rynkiem krajowym, tutaj było jakby płasko, tak, sprzedaż w 2020 była na poziomie z 2019 roku, czyli ten rynek zachował się najlepiej. Najgorzej było oczywiście na rynkach WNP, tutaj były spadki na poziomie 100%, ale do tego przyczyniła się również oprócz pandemii sytuacja polityczna na Białorusi. Po wyborach w wakacje w 2020 roku protesty społeczne spowodowały to, że system gospodarczy zaczął się walić. To przełożyło się negatywnie na przychody spółki za białoruskie i też na zamówienia, które spółka białoruska składała w Aplisens S.A. Także ten spadek przychodów na rynku WNP był spowodowany dwoma tematami, czyli pandemią i sytuacją polityczną na Białorusi. Rynek Unii Europejskiej również ucierpiał, ale tutaj jakby problemy były związane z spadkiem dużych inwestycji. Tak? W czasie pandemii tych inwestycji było mniej, to przełożyło się na spadek rynku na rynku Unii Europejskiej. Na rynku Unii Europejskiej głównie realizujemy duże tematy inwestycyjne, w mniejszym stopniu tematy odtworzeniowe. Także to był taki temat zamówień, jeśli chodzi o jakby spływ wpływ pandemii na sytuację spółki. Drugim obszarem to była reorganizacja pracy, czy deorganizacja pracy, w związku z tym, że były takie okresy, w których znacząca część pracowników była nieobecna. Tak? To oczywiście w pierwszym okresie, czyli na wiosnę 2020 roku, miało mniejszy wpływ na działalność spółki, dlatego że to się zbiegło z czasem, kiedy było mniej zamówień. Tak? Czyli mniej zamówień, mniej pracowników, jakoś się z tym poradziliśmy. Natomiast na jesieni 2020 roku była druga fala, a najbardziej w czasie trzeciej fali, czyli w marcu tego roku, sporo pracowników było nieobecnych z powodu kwarantanny, z powodu samoizolacji, z powodu po prostu choroby. To wpłynęło negatywnie na organizację pracy, natomiast jakoś udało nam się wybrnąć bez dużych strat. Było to związane z tym, że byliśmy na ten czas przygotowani, tak? Znaczy mieliśmy większe zapasy półfabrykatów, materiałów i wyrobów gotowych. Kolejnym elementem, który wpłynął negatywnie na działalność spółki, to było zakłócenie łańcucha dostaw, tak? Mieliśmy i mamy cały czas do tej pory kłopoty z zaopatrzeniem różnego rodzaju komponenty, co się przekłada na opóźnienie dostaw tych komponentów, jak również na wzrost cen. Ceny komponentów rosną, kłopoty się pojawiają w zakupach, w związku z tym postanowiliśmy nie ograniczać ilości zapasów, wręcz przeciwnie, postanowiliśmy kupować więcej materiału, żeby mieć na wypadek, gdybyśmy mieli kłopoty, co przełożyło się na relatywnie duży poziom magazynów. Znaczy ten poziom mógłby być mniejszy, gdyby była inna sytuacja. Kolejnym elementem to są inwestycje, to znaczy w związku z tym, że w 2020 roku były takie trochę mgliste perspektywy na przyszłość, postanowiliśmy zmniejszyć inwestycje. Te inwestycje były mniejsze niż planowaliśmy. One się prawdopodobnie przesuną na 2020 rok, czyli to były głównie inwestycje w technologie, które trochę odsunęliśmy w czasie. Natomiast inwestycje w rozwój, one nie były odsuwane w czasie, one były realizowane na bieżąco. Natomiast kolejnym elementem, chciałem jeszcze powiedzieć, to jest strategia. Tak, chcieliśmy w strategii na 2020-2022, w związku z tym, że 2020 rok był słabym rokiem z powodu pandemii, pytanie pojawiło się, czy podtrzymujemy tą strategię. Na tą chwilę podtrzymujemy strategię i zakładamy, że ją jesteśmy w stanie zrealizować. Znaczy nie twierdzę, że ją zrealizujemy, tak, bo to jeszcze jest półtora roku. No i jednak nie ma powodu, żeby tą strategię zmieniać. Tak? Strategia zakładała, że w 2022 będziemy mieli przychody na poziomie 142,5 miliona złotych, że EBITDA będzie na poziomie chyba 32 milionów złotych. Takim kolejnym elementem tej naszej strategii była też polityka dywidendowa. Zakładamy, że tą politykę dywidendową utrzymamy i będziemy wypłacali co roku około 25% zysku netto na akcjonariuszy w formie dywidendy. To jest takie krótkie podsumowanie tego 2020 roku. Gdyby Państwo mieli pytania, to proszę. Pytania.
Proszę bardzo, czy są jakieś pytania odnośnie tej prezentacji? Jeśli nie ma, to przedstawiam projekt uchwały do przegłosowania.
Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może zostanie pan to.
Okej. Okej, już.
Przedstawiam projekt uchwały numer 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu działalności spółki grupy kapitałowej w 2020 roku. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych i artykułu 395 paragraf 5 KSH oraz paragrafu 31 punkt 1 statutu APLISE, zwyczajne walne zgromadzenie APLISE zatwierdza sprawozdanie zarządu działalności spółki grupy kapitałowej APLISE w 2020 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Komisja skrutacyjna się zgodzi.
Wszyscy są za. Uchwała została podjęta. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Wolnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 395 91 punkt 1 statutu Aflisens, zwyczajny walne zgromadzenie Aflisens, co stwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za 2020 rok obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 173 234 054 zł 90 groszy, rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 731 867 zł 30 groszy, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 033 891 zł 37 groszy, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 375 477 zł 30 groszy, informacje na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające sprawozdanie finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, to jest paragraf drugi. Zarządzam głosowanie jawne, kto jest za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Znowu mamy wszyscy za, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Uchwała numer 6. W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Aflisens za 2020 rok. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych zwyczajne walne zgromadzenie Aflisens zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za 2020 rok obejmujące 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 182 679 807 zł 61 groszy. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto podmiotu dominującego w wysokości 14 451 516 złotych 27 groszy. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 474 290 234 złote 90 groszy. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 632 059 złotych 97 groszy. Informacje na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc znowu mamy głosowanie jednomyślne. Wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejnym punktem porządku obrad jest przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Aflisens w roku 2020 i sprawozdania Rady Nadzorczej Aflisens z wyników oceny sytuacji Aflisens w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. W materiałach mamy właśnie sprawozdanie z działalności Rady Aflisens obejmujące informacje o działalności Komitetu Audytu w 2020 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny, o której wspomniałem. Sprawozdania te były zamieszczone jako załączniki do raportu bieżącego nr 10/2021 i na stronie internetowej spółki. Są zamieszczone również w materiałach, które Państwo posiadają, w zakładce 5 i w zakładce 6. Ja przedstawię krótko sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, a o przedstawienie sprawozdania z wyników oceny sytuacji Aflisens poproszę wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przewodniczącego Komitetu Audytu, pana Dariusza Tenderembę. Jeśli chodzi o sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zakres tego sprawozdania obejmuje informacje dotyczące składu oraz komitetów Rady Nadzorczej, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, omówienie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu i samoocenę pracy Rady Nadzorczej. W 2020 roku Rada Nadzorcza powołana przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2019 roku działała w niezmienionym składzie. sprawozdaniu wskazano na spełnianie przez członków Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej wymogów określonych w ustawie o biegłych rewidentach. W 2020 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki, odbyła 11 posiedzeń, Komitet Audytu odbył 14 posiedzeń. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 23 uchwały, a Komitet Audytu jedną uchwałę. To wszystko mamy w materiałach na dzisiejsze posiedzenie. Sprawozdanie przedstawia główne zagadnienia, którymi Rada Nadzorcza i Komitet Audytu zajmowały się w 2020 roku w sposób ciągły. A mianowicie były to wybrane zagadnienia dotyczące czynników ryzyka audytu i kontroli wewnętrznej oraz funkcjonowania grupy kapitałowej. Współpraca Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z biegłym rewidentem wykonującym przeglądy i badania sprawozdań finansowych oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, kwestie strategii grupy na lata 2020-2022, wyniki finansowe spółki i grupy oraz ich perspektywy i zagrożenia oraz sytuacja grupy w związku z pandemią, program motywacyjny dla pracowników i członków zarządu AmpliSens, kwestie skupu akcji własnych, przygotowania do walnych zgromadzeń, powołanie prezesa zarządu na nową kadencję i zagadnienia dotyczące funkcjonowania zarządu, Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i inne. Rada Nadzorcza oceniła swoją pracę jako efektywną. Prosiłbym teraz pana Dariusza Pendera o przedstawienie sprawozdania z wyników oceny sytuacji.
Ja może Państwu przedstawię takie najważniejsze wnioski, bo sprawozdanie jest dość obszerne. Jest na stronie internetowej, pewnie Państwo też się z nim zapoznaliście. Jeśli chodzi o rok 2020, to Rada Nadzorcza współpracowała z zarządem spółki przy monitorowaniu przyjętej strategii rozwoju. Ta strategia została przyjęta na lata 2020-2022. Główne kierunki określone w tej strategii to jest rozwój działalności grupy, dalszy rozwój działalności grupy na rynkach, na których działa, wejście na nowe rynki, efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego, rozszerzanie asortymentu produktów, usług, również poprzez akwizycję podmiotów z branży i dalsza automatyzacja procesów w celu obniżenia kosztów wytworzenia. Spróbuję. W 2020 roku mieliśmy cały problem związany z COVID-em, tak? I nastąpił spadek przychodów. Ten spadek przychodów był zauważalny zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Dodatkowo nałożyła nam się sytuacja na Białorusi, która spowodowała dalsze zmniejszenie sprzedaży. Jeśli chodzi o sytuację finansową grupy, spółki i grupy, pomimo zarówno efektów COVID-u, jak i sytuacji na Białorusi, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację spółki i grupy kapitałowej i działania, które były podejmowane przez zarząd, w tym w szczególności działania, które miały na celu zmniejszenie wpływu skutków pandemii COVID-19. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia plany dalszego zwiększenia sprzedaży na rynkach zagranicznych, pomimo tego, że te działania zostały w zeszłym roku istotnie ograniczone. Jednocześnie zwracamy uwagę na ryzyka, które są związane z działalnością grupy kapitałowej oraz sytuacją polityczno-ekonomiczną w kraju, jak i w państwach będących odbiorcami produktów grupy. Spółka prowadzi działalność poprzez grup AmpliSens, tak? AmpliSens prowadzi działalność poprzez spółkę logistyczną. To się wiąże z ryzykiem specyficznym. W celu uproszczenia i uporządkowania sprzedaży przez spółkę logistyczną została rozwiązana umowa ze spółką M-System spółka ZOO i zawarta umowa ze spółką M-System jednoosobowa działalność gospodarcza. Sprzedaż na rynki wschodnie będzie się odbywała obecnie jedynie przez spółkę M-System jednoosobowa działalność gospodarcza. Zarząd jednocześnie podjął działania zmierzające do zabezpieczenia interesów akcjonariuszy poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowie. My jako Rada Nadzorcza zwracamy uwagę, że pomimo podjętych działań AmpliSens nie ma pełnej kontroli nad tym systemem jednocześnie system jest największym kontrahentem grupy kapitałowej Applicens. Ma też największy wysoki udział w należnościach, w całych należnościach grupy. Odnośnie sytuacji polityki finansowania i sytuacji finansowej, sytuacji płynnościowej, jako Rada uznajemy, że sytuacja jest mało ryzykowna. Nie zagraża kontynuacji działalności spółki w najbliższej przyszłości, pomimo tej całej sytuacji związanej z COVID-em i wszelkiego rodzaju obostrzeniami, których spółka doświadczyła. Jeśli chodzi o strukturę finansowania, biorąc pod uwagę generowane przepływy, dodatnie przepływy działalności operacyjnej, grupa w naszej ocenie nie będzie miała problemu z pozyskaniem finansowania, dodatkowego finansowania dłużnego, który zaszło tak potrzebne. To jest takie krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o sytuację spółki, jeśli chodzi o Radę Nadzorczą, to tak już jak przewodniczący wspomniał, Rada Nadzorcza działała w składzie 5-osobowym, mieliśmy 4-osobowy Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodził Dariusz Tenderenda, przewodniczący, Edmund Kozak, członek Komitetu Audytu, Dorota Sutow, członek Komitetu Audytu i Jarosław Karczmarczyk, członek Komitetu Audytu. Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej zostało przedstawione przez Zarząd sprawozdanie dotyczące charakterystyki systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza zapoznała się z tym sprawozdaniem. W ocenie Rady przedstawiony dokument, opis systemów kontroli wewnętrznej zapobiega wystąpieniu ryzyka błędnej oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki, jak i grupy. Zarząd spółki nie identyfikuje istotnych obszarów działalności, które nie byłyby objęte wystarczająco efektywnym systemem kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza w oparciu o uzyskane informacje ocenia, że w związku ze skalą działalności całej grupy oraz planami jej dalszego rozwoju i rozbudowy.
Może Mirek, może byście się przesiedli bliżej.
Rada ocenia, że w związku ze skalą działalności grupy oraz planami dalszego rozwoju i rozbudowy usprawnień będą wymagały systemy kontroli w takich obszarach jak kontrola spółek zależnych, czy na przykład ryzyka walutowe. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania tym ryzykiem. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczących wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Ryzyko kredytowe oraz ryzyko związane z płynnością nie mają istotnego wpływu na aktywa, zobowiązania i wynik finansowy grupy. Grupa Applicens z racji tego, że prowadzi działalność na rynkach zagranicznych, narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. I ryzyko to powstaje w wyniku zakupów czy sprzedaży w walutach innych niż waluta krajowa. Grupa nie zabezpieczała tego ryzyka poprzez instrumenty zabezpieczające, natomiast dokonywała tak zwanego hedgingu naturalnego, czyli próbowała bilansować należności i zobowiązania wynikające z walutach obcych. Spółki zależne, czyli Applicens Rosja, Applicens Białoruś są narażone na ryzyko kursowe, co może być szczególnie istotne w przypadku osłabienia kursu rubla rosyjskiego, rubla białoruskiego albo tęgla kazachskiego w stosunku do euro czy do złotówki. Podobnie z uwagi na znaczny udział sprzedaży na rynki krajów byłego WNP, grupa jest narażona na, może być narażona na załamanie sprzedaży w przypadku, gdyby nasilone jakieś sankcje, embarga na Rosję, tak, gdyby coś takiego miało zdarzenie. Jeśli chodzi o ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych, to ono dotyczy głównie aktywów finansowych i tutaj w tym przypadku grupa posiada nadwyżki środków pieniężnych. One są lokowane na lokatach krótkoterminowych, są lokowane w funduszach inwestycyjnych. Natomiast ryzyko takie pewnie w zakresie, w jakim stan tych środków pieniężnych rośnie, wzrasta. W 2020 roku nasiliło się ryzyko zmiany cen rynkowych produktów, towarów, materiałów, co było wywołane pandemią COVID, a tak naprawdę lockdownami w gospodarkach. Efekt był taki, że kurs zarówno zaczęły zmieniać się ceny zakupowanych towarów i materiałów, one zaczęły rosnąć. No jednocześnie wystąpiły problemy z zakupem niektórych towarów i materiałów. W systemie już wspominaliśmy, natomiast jeszcze raz Rada Nadzorcza podkreśla, że występuje ryzyko związane z koncentracją należności, jest to wynikiem transakcji wykonywanych ze spółką N-System spółka z o.o. Jest to największy odbiorca spółki, też należności były w ciągu całego roku na największym poziomie w stosunku do tego odbiorcy. Spółka wskazała też na ryzyko sprzedaży wyrobu niezgodnego z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej lub innych obowiązujących przepisów albo norm i aby ograniczyć to ryzyko, przeprowadzona jest kontrola wyrobów, kontrola dostaw. Wprowadzone są zapisy produkcyjne, które zawierają informacje o używanych materiałach, podzespołach. Jest też identyfikacja dostaw istotnych materiałów i podzespołów. W ocenie Rady Nadzorczej wdrożone przez grupy systemy zarządzania ryzykiem wynikającym z instrumentów finansowych są wystarczające dla ograniczenia standardowego rodzaju ryzyka. Natomiast w przypadku nadzwyczajnych zmian kursów walut, w szczególności walut lokalnych, na wyniki grupy będą miały wpływ różnice finansowe. I wskazujemy też, że wraz z dalszym wzrostem sprzedaży eksportowej grupa też powinna rozwijać systemy zarządzania ryzykiem wynikającym z instrumentów finansowych i monitorować sytuację finansową i sprzedaż prowadzoną do M-System. Inne ryzyka, które Rada identyfikuje i które mogą mieć wpływ na działalność, to jest m.in. ryzyko związane z pandemią COVID-19, a tak naprawdę lockdowny i ich efekty. Ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej na rynkach, gdzie grupa prowadzi działalność, ryzyko prowadzenia działalności na rynkach krajów UNP, czy ryzyko związane z certyfikatami i uprawnieniami. Jeśli chodzi o ryzyka związane z pandemią COVID-19, to się w spółce nie wydarzyło, natomiast można sobie teoretycznie wyobrazić konieczność zamknięcia zakładów produkcyjnych czy zielonych ich części na okres kwarantanny, co niewątpliwie wpłynęłoby negatywnie na możliwość prowadzenia sprzedaży, prowadzenia działalności. Zarząd ocenia systemy zarządzania stosowane w spółce jako zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. W przypadkach wystąpienia wątpliwości co do zakresu zgodności, w tym w szczególności w związku z wchodzeniem w życie nowych uregulowań, zarząd korzysta z usług Kancelarii Doradztwa Prawno-Podatkowego, firm doradczych, biegłych i wdraża wypracowane rozwiązania. Spółka nie posiada wyspecjalizowanej komórki audytu wewnętrznego, a w kluczowych obszarach kontrolę sprawują wyznaczeni pracownicy lub instytucje zewnętrzne. Wyniki kontroli podlegają raportowaniu do zarządu oraz do kierowników kontrolowanych jednostek. My jako Rada oceniamy, że w przyszłości prawdopodobnie pojawi się potrzeba, by taka komórka została w spółce stworzona, też pewnie będzie rosła rola audytu wewnętrznego. To jest wszystko, są takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o jeśli chodzi o sprawozdanie Rady Nadzorczej. Jeśli macie Państwo pytania, to bardzo prosimy.
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Czy są jakieś pytania do jednego bądź drugiego sprawozdania? Jeśli nie ma, to przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad. Mianowicie na rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie. Otóż na tym ważnym zgromadzeniu mamy po raz pierwszy do czynienia z przedstawieniem takiego sprawozdania. Wynika ono z tego, że w końcu 2019 roku uległy zmianie przepisy ustawy o ofercie publicznej i wprowadzono do tych przepisów rozdział dotyczący przygotowywania przez spółkę, posiadania przez spółkę polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. I potem wskazano na obowiązek przygotowania sprawozdań o tych wynagrodzeniach. Otóż w zeszłym roku na zwyczajnym walnym zgromadzenie spółki zgodnie z przepisami ustawy przyjęło w drodze uchwały politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. I spółka zgodnie z ustawą, zgodnie z zapisami ustawy, może wypłacać wynagrodzenia członkom zarządu i rady wyłącznie zgodnie z tą polityką. A ustawa nałożyła na Radę Nadzorczą obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady, sprawozdania przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, wszystkich świadczeń, które te osoby dostały. Przy czym sprawozdanie takie ma być poddane zgodnie z ustawą ocenie biegłego rewidenta. To jest też nowa usługa, jeśli chodzi o biegłego rewidenta. Ocena biegłego rewidenta polega na ocenie, czy w sprawozdaniu zostały zamieszczone wszystkie informacje wymagane przez ustawę. Ponadto w ustawie wskazano, że walne zgromadzenie ma podejmować corocznie uchwałę opiniującą to sprawozdanie o wynagrodzeniach i powiedziano, że taka uchwała ma mieć charakter doradczy, czyli gdyby pojawiły się jakieś kwestie, to walne zgromadzenie może taką uchwałę doradczą ze wskazówkami przedstawić i potem te wskazówki powinny być uwzględnione w polityce wynagrodzeń i w sprawozdaniu o wynagrodzeniach. To sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało opublikowane przy ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i zostało zamieszczone w zakładce numer 7 w Państwa materiałach. Tutaj jest i sprawozdanie o wynagrodzeniach, i ocena, raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny tego sprawozdania. I mamy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020. Pytanie do Państwa, czy mają Państwo jakieś pytania bądź uwagi w kwestii sprawozdania o wynagrodzeniach? Jeśli nie, ja może odczytam projekt uchwały. Uchwała numer 7 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395.2.1 KSK w związku z artykułem 90 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ustępu drugiego zdania ostatnie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej przyjętej uchwałą nr 19 walnego zgromadzenia akcjonariuszy APLiSE z dnia 25 czerwca 2020 roku. Zwyczajne walne zgromadzenie APLiSE postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020. Ustęp drugi. Zwyczajne walne zgromadzenie ocenia, iż przyjęta polityka sprzyja stabilności i rozwojowi spółki. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli nie ma pytań, to zarządzam głosowanie jawne w sprawie tej uchwały. Kto jest za podjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwał w sprawie udzielenia prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku i udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. Projekt pierwszej uchwały w tym punkcie porządku obrad jest następujący. Uchwała nr 8. W sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu spółki panu Adamowi Żurawskiemu. Paragraf 1. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 KSH oraz paragraf 31 punkt 3 statutu Aplicens. Zwyczajne walne zgromadzenia Aplicens udziela absolutorium prezesowi zarządu panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj mamy głosowanie tajne. Czy wszyscy mają kartę? Wszyscy mają kartę do głosowania, prawda? Także bardzo proszę o oddawanie głosów. Uchwała numer 8. Zwracam uwagę, iż zgodnie z artykułem 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz nie może głosować przy powzięciu uchwały dotyczących udzielenia mu absolutorium. Jednak w przypadku spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby. Głosuje wtedy zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. W przypadku pana prezesa tutaj takiej sytuacji nie mamy, ale pojawi się w przypadku członka Rady Nadzorczej taka sytuacja. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.
Dziękuję bardzo.
Kolejna uchwała z tej serii to uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki panu Edmundowi Kozakowi. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 KSK zwyczajne walne zgromadzenie Aplicens udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie tajne. Proszę o oddawanie głosów. Numer 9. Tak jest. Uchwała numer 9. Tak. konieczna. W uchwale numer 8 6 792 898, tak?
6 792 898.
Okej.
9 245 453.
Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała, uchwała numer 10 w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki panu Dariuszowi Tendelencie. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 KSK zwyczajne walne zgromadzenia PISES udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Dariuszowi Tendelencie z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, ogłaszam głosowanie tajne.
10.
10, tak jest. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała numer 11 w sprawie udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki panu Andrzejowi Kobiałce na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 KSK zwyczajne walne zgromadzenia PISES udziela absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie tajne ogłaszam. Proszę o oddawanie głosu.
Głosowanie
wzięło udział 8 645 354 głosy. Przystrzygam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki panu Jarosławowi Karczmarczykowi. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Blizet udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Jarosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązku w 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłaszam głosowanie tajne. Proszę o oddawanie głosu.
12.
Tak jest, 12.
Głosowało 9 milionów 384.
Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała, uchwała numer 13. W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki pani Dorocie Super. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Blizet udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pani Dorocie Supeł z wykonywania przez nią obowiązków w 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłaszam głosowanie tajne. Uchwała numer 13. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przejdziemy teraz do kolejnego punktu w porządku obrad. Przedstawienie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2020 i terminów dywidendy. Otóż projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2020 przedstawiony przez zarząd spółki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, został uzupełniony przez Radę Nadzorczą o projekt terminów dywidendy i ten projekt jest następujący. To jest uchwała numer 14 w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2020 i terminów dywidendy. Na podstawie postanowienia artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 czyta 48 paragraf 3 KSK oraz paragraf 31 punkt 2 paragraf 39 ustęp 1 statutu Applicens. Zwyczajne walne zgromadzenie Applicens po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu postanawia zysk netto za 2020 rok w kwocie 13 731 867 zł i 30 groszy przeznaczyć w kwocie 8 984 198 zł i 10 groszy na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, a w kwocie 4 747 669 zł i 20 groszy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 40 groszy na jedną akcję. Paragraf drugi. Dzień dywidendy ustala się na 29 lipca 2021 roku. Paragraf trzeci. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 12 sierpnia 2021 roku. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wskazano uzasadnienie pod projektem uchwały, że po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej spółki, występujących ryzyk oraz planów na najbliższe kwartały, realizacja polityki dywidendowej za rok 2020 na poziomie 35% zysku netto jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności spółki i grupy kapitałowej. Czy mają Państwa pytania bądź uwagi w sprawie tej uchwały? Bardzo proszę, pan prezydent Szwarcz.
Ponieważ jak widać ze sprawozdań, że sytuacja spółki jest dobra, nawet ta pandemia nie bardzo zagroziła, jak do tej pory przynajmniej, no, nie wpływała na te efekty, które mocno negatywnie. W związku z tym proponowałbym, ponieważ wygląda na to, że są takie możliwości, więc proponuję podnieść
czyli mamy projekt alternatywnej uchwały zakładający dywidendę na poziomie 45 groszy. To jest w takiej sytuacji na kapitał zapasowy, proszę o weryfikowanie mnie, na kapitał zapasowy przeszłoby 8 390 739 zł i 45 groszy, a na dywidendę zostałoby przeznaczone 5 341 127 zł i 85 groszy. Ten projekt jest dalej idący. Ja proponuję, żebyśmy przegłosowali dwie uchwały, czyli najpierw przegłosujemy ten projekt dalej idący 45 groszy. Jeżeli 45 groszy zostanie uchwalone, to już kolejnej uchwały nie głosowalibyśmy. Jeżeli uchwała 45 groszy nie przejdzie, to będziemy głosowali uchwałę na 40 groszy dywidendy.
Proszę, w takiej sytuacji, panie Jakubie, uchwała będzie 13A, 13B, czy to zostanie przyjęta w jednym numerze?
Zrobimy uchwałę numer 14. Uchwała numer 14 to jest ta, którą mamy w materiałach, a 14A będzie 45 groszy.
Najpierw głosujemy za 14A.
Tak jest. 14A, 45 groszy. Czy są jakieś inne propozycje w tej sprawie? Czy ktoś ma uwagi do sposobu przeprowadzenia głosowania? Czyli najpierw głosujemy uchwałę 14A, 45 groszy, a jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta, to już kolejnej nie głosujemy. Dobrze, a więc przeprowadzimy głosowanie uchwały numer 14A, tak jak powiedziałem. Zysk netto w kwocie 13 731 867 zł i 30 groszy przeznaczyć, walne zgromadzenie postanawia, w kwocie 8 390 739 zł i 45 groszy na zwiększenie kapitału zapasowego, w kwocie 5 341 127 zł i 85 groszy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,45 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy bez zmian 29 lipca i 12 sierpnia 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłaszam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem uchwały 45 groszy? 14a. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę.
Głosowanie wzięło udział 9 milionów 275 493 głosy. Głosów za 7 milionów 808 493 i głosów wstrzymujących się 1 466 000.
A więc liczba głosów, przewaga jest liczby głosów za, nad liczbą głosów przeciw. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja zarządu zgodna z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczby i wartości nominalnych tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. Proszę pana prezesa o krótkie przedstawienie.
Przepraszam, uchwała jest zamieszczona, czy uzasadnienie zamieszczone jest, tylko się pogubię, w którym ono miejscu jest.
Już mówię, w zakładce numer 3 na samym końcu mamy informację.
Okej.
Tuż przez chyba.
Ja może nie będę czytał tego uzasadnienia, tutaj jest tej informacji. Ta informacja jest tutaj na jednej stronie podana. Zgodnie z upoważnieniem za walnego zgromadzenia, które miało miejsce w ubiegłym roku w czerwcu, zostało zrealizowany skup na poziomie 249 tysięcy akcji w cenie 11,90 zł za łączną kwotę 2 963 100 zł. To tylko tyle, tak? Bo nie wiem, chyba, że Państwo jakieś macie jeszcze do tego stwierdzenia pytanie.
Jeśli nie ma pytań, to przejdziemy. Tak, proszę bardzo.
Chciałem zapytać, jak kwota będzie przeznaczona na wykup akcji i umorzenie.
Znaczy, znacząca część tej, bo to mówimy o roku 2020, od skupu w 2020 roku, znacząca część tej ilości akcji została przeznaczona pod system motywacyjny. Nie wiem, Pani, może Pani konkretną ilość, bo ja nie pamiętam.
Na to 239 tysięcy akcji i z tego 212 642 akcje zostały przeznaczone w ramach realizacji programu motywacyjnego. W styczniu miało miejsce tego roku i po zbyciu tych akcji dla danych firm programu motywacyjnego w spółce zostało 36 358 akcji.
Okay, to jest na końcu.
Czy to jest uchwała dotycząca ubiegłego roku?
Tak. Tak, to jest przyjęcie informacji, ale tego, co było w ubiegłym roku.
Ale akcje, które były przyznane w 2020 roku, dotyczyły roku 2018.
Czyli
tak.
Nie tej kwoty, która dotyczyła głosowania na następnym umorzeniu.
To jest, to mówimy w tej chwili o historii, o przeszłości mówimy, zaraz będzie przyszłość. Dziękuję bardzo. Przedstawię zatem projekt uchwały. Uchwała nr 15 w sprawie przyjęcia informacji zarządu zgodnej z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zwyczajne walne zgromadzenie akcji sens postanawia przyjąć informację zarządu o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z artykułem 363 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłaszam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy są za. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. I kolejna uchwała, kolejny punkt porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych tych, które zostały z przeszłości, tych 36 tysięcy. Teraz chodzi o umorzenie tej pozostałości, która została. Sekundkę. Mówimy dalej o tym, co dotychczas było. Zgodnie z artykułem 363 Kodeksu Spółek Handlowych akcje nabyte należy zaoferować pracownikom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia. I ten rok minie, dlatego umarzamy stare akcje, a teraz będziemy nabywali nowe akcje. Także kwestia umorzenia starych akcji to jest uchwała numer 16. I odczytam treść tej uchwały. Zwyczajne walne zgromadzenie Applisens, działając na podstawie artykułu 359 paragraf 1 i 2 KSH oraz paragraf 7 statutu spółki, mając na uwadze to, że spółka w ramach oferty zakupu akcji Applisens ogłoszonej raportem bieżącym numer 22020 z dnia 15 września 2020 roku, zgodnie z uchwałą 17a zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki podjętą w dniu 25 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionych w ramach realizacji programu motywacyjnego, nabyła łącznie 249 tysięcy akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda za łączną kwotę 2 963 100 zł. Przed ogłoszeniem wyżej wymienionej oferty zakupu akcji spółka nie posiadała akcji własnych. W 2021 roku dokonała zbycia łącznie 212 642 akcji własnych w ramach realizacji programu motywacyjnego na lata 2017-2019 w związku z wynikami finansowymi grupy kapitałowej Applisens za rok 2019 i posiada na chwilę obecną 36 358 akcji własnych, które stanowią obecnie 0,31% kapitału zakładowego. Przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez KDPW kodem ISIN. Tutaj jest kod ISIN PLA, PLS 00016 akcje. Postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 36 358 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 groszy każdy stanowiących 0,31% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLA PLS 00016. Paragraf drugi. Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach oferty zakupu akcji Applisens ogłoszonej raportem bieżącym numer 2020 z dnia 15 września 2020 roku. Paragraf trzeci. Wynagrodzenie za akcję zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z artykułem 348 paragraf 1 KSK może być przeznaczona do podziału. To jest kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego spółki zgodnie z uchwałą nr 18a zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 roku. Paragraf czwarty. Obniżenie kapitału zakładowego spółki w związku z umorzeniem akcji nastąpi zgodnie z artykułem 360 paragraf 1 i paragraf 2 punkt 2 KSK po podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie Applisens uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. Paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego spółki. I tutaj w uzasadnieniu mam jeszcze raz wskazane, że umorzenie akcji własnych jest zgodne z przeznaczeniem skupu akcji własnych przeprowadzonego na podstawie uchwały 17a zwyczajnego walnego zgromadzenia 25 czerwca 2020 roku. Czy są jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie ma, zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednomyślnie. I powiedziane było tutaj, że umarzamy akcje własne,
ale musi być to obniżenie kapitału zakładowego i wtedy uchwała wchodzi w życie. Dlatego podejmiemy uchwałę numer 17 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnej. Na podstawie artykułu 360 paragraf 1, paragraf 2, punkt 2, paragraf 4, artykuł 430 paragraf 1, artykuł 455 paragraf 1 i 2 oraz artykuł 457 paragraf 2 KSH oraz paragraf 6 statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie uchwala co następuje. W związku z podjęciem przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały numer, to jest omyłka, powinno być 16, a nie 19, z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy z kwoty 2 381 106 zł i 20 groszy do kwoty 2 373 834 zł i 60 groszy. To jest o kwotę 7 271 260 zł i 60 groszy, odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych. Paragraf drugi. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 36 358 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 groszy każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 7271 zł i 60 groszy. Paragraf trzeci. Obniżenie kapitału zakładowego spółki nastąpi zgodnie z artykułem 360 paragraf 2 punkt 2 KSK bez zastosowania wymogów określonych w artykule 456 Kodeksu spółek handlowych. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. Uzasadnienie w przypadku podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji. W konsekwencji zarząd przedstawił uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego. A następnie będziemy mieli uchwałę w sprawie zmiany statutu spółki, ale to później. Kto jest za podjęciem? Tak. To jest ta sama 36 358. To jest uchwała numer 17. Zarządzam głosowanie jawne. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I teraz przechodzimy do uchwał dotyczących przyszłości. Mianowicie kolejny, 16 punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji programu motywacyjnego na lata 2022-2020 rok. Projekt uchwały jest następujący. Uchwała nr 18 w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji programu motywacyjnego na lata 2020-2022 rok. Paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie APIS w wykonaniu punktu 2 ust. 4 regulaminu programu motywacyjnego na lata 2020-2022 dla pracowników i członków zarządu APIS z przyjętego uchwałą nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 6 lutego 2020 roku określa sposób realizacji tego programu motywacyjnego za rok 2020 w ten sposób, że program motywacyjny zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z listą imienną sporządzoną przez zarząd oraz prezesowi zarządu 265 032 akcji własnych, które zostaną nabyte przez spółkę w ramach skupu akcji własnych skupionych w przypadku podjęcia przez obecne zwyczajne walne zgromadzenie stosownych uchwał. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie mamy proponowany sposób realizacji programu motywacyjnego. Znajduje uzasadnienie w posiadanych aktywach finansowych spółki. Kto jest za podjęciem takiej uchwały?
Tak.
O kwotach będziemy mówili w uchwale kolejnej, w uchwale numer 20. Proszę zobaczyć, tutaj w projekcie mamy plan utworzenia kapitału rezerwowego przesunięcia kwoty w wysokości 13 milionów złotych, ale to dotyczy tych 265 tysięcy 32 akcji skupionych na realizacji programu motywacyjnego oraz akcji, które będą skupowane, jeżeli Państwo podejmiecie taką uchwałę, w celu umorzenia. To jest strona 12 i 13. W zakładce numer 2, 12 i 13. O tak, tutaj uchwała numer 20, jak Pan będzie spojrzeć. W uchwale numer 20 będziemy mieli w paragrafie drugim kwotę. I w uchwale numer 19 ta sama kwota jest w paragrafie drugim na samym końcu. Ale mówię, ta kwota to jest kwota przeznaczona łącznie
to może, Panie Przewodniczący, jeszcze można dwa słowa.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
W ramach realizacji programu, nowego programu motywacyjnego, który obowiązuje w latach 2020-2022, który został zwiększony, jeśli chodzi o ilość akcji przyznanych pracownikom ze 166, maksymalnych ze 166 666 do 200 tysięcy, plus akcje znaczone dla prezesa zarządu, łącznie powinniśmy mieć, czy spółka powinna dysponować ilością 265 i 32 akcje. I teraz jak przygotować? Tak, to jest na program motywacyjny. Zakładając obecną cenę i przewidywaną cenę, którą możemy uzyskać w skupie, który będzie miał miejsce pewnie na jesieni, zakładaliśmy, że na ten cel potrzebujemy około 4 milionów złotych. Czyli na realizację systemu motywacyjnego to jest kwota 4 milionów złotych. Przechodząc do drugiej części kolejnych uchwał, które będą miały miejsce za chwilę, tam jest ponad kwota 13 milionów złotych. W związku z tym można powiedzieć w dużym, ze względem uproszczeniu, tak, bo nie do, co do złotówki, tak, że około 9 milionów złotych przeznaczamy na skup celem umorzenia. Taka jest propozycja tych uchwał, czyli 4 miliony plus 9 milionów. Nie jest to zapisane, jest ta kwota łączna, tak, ale takie były szacunki mniej więcej. Tak. Do końca nie wiemy, jaki będzie cena skupu. Stąd jakby to jest takie nieprecyzyjne.
Można przeznaczyć, ustalić górną granicę.
No tak, czyli ustalamy górną granicę, proponujemy ustalić górną granicę na pewnie 13 milionów złotych, z tego około 4 milionów złotych będzie na system motywacyjny i 9 milionów złotych na umorzenie.
Czyli górna granica to jest 9 milionów na umorzenie.
A 4 miliony na... Aczkolwiek te 4 miliony to jest...
Szacunki. Zawsze to są szacunki, dlatego że
na przykład,
jeżeli kurs akcji będzie się ruszał, to powiemy Pani.
No, już, tak, bo 4 miliony jest trochę tak bym powiedział, na granicy. Czyli bardziej 4,5-5. To znaczy, to są cały czas szacunki, tak? Możemy przyjąć 4,5. No granice, umówmy się, tak jak zaproponowała Pani Dorota, 5 milionów złotych.
Czyli na umorzenie w tym wypadku
8 milionów złotych dokładnie.
Maksymalnie.
Tak. Czy łącznie te dwie sprawy, dwa tematy, to jest...
5,8.
Czyli 13. Natomiast gdybyśmy ustalili kwotę 5 milionów złotych na przykład, taka wersja, tak, głosowanie, to wtedy skupimy nie 265, tylko tyle, ile się skupi, tak, i ta końcówka, tak jak było w roku ubiegłym, tam, w roku ubiegłym 33 milionów umorzenie, tak? Tak, dokładnie, tak.
Dobrze. Na umorzenie jest 8 maksymalnie.
Nie, tak nie można powiedzieć, to znaczy, dlatego, że jeszcze jest tam między 5 milionów, a faktyczną ceną, którą zapłacimy za akcję, razy ilość akcji. Nie wiemy, ile...
Może być
trochę niższa, tak? Może być niecałe 4, raczej niecałe 5.
Ja rozumiem, ale górna granica,
jeśli podpytamy się o górną granicę na skup celem umorzenia, i to nie jest 8 milionów, to może być trochę więcej. Bo te dwie rzeczy się łączą ze sobą. czyli górna granica to jest 13 milionów minus to, co wydamy na 265 tysięcy akcji. Nie wiadomo, jakiej, nie wiadomo w jakiej cenie. Także w zaokrągleniu można powiedzieć, że to jest 8 milionów, ale to nie jest precyzyjne. Ale to będziemy mogli ustalić przy głosujący uchwały 19. Bo to jest, jak mówimy, jesteśmy w uchwale 18, tak?
Kwoty ustalamy w uchwale numer 19, tak? W tej chwili tylko głosujemy, że skupimy 265 032 akcje i te akcje będą przeznaczone dla pracowników i prezesa zarządu na program motywacji. Tak więc poddaję pod głosowanie jawne uchwałę numer 18, którą odczytałem. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc dziękuję bardzo. Uchwała numer 18 została przyjęta. I teraz uchwała numer 19, ta kluczowa, w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działają na podstawie artykułu 362 paragraf 1 punkt 8 oraz artykułu 362 paragraf 2 i artykułu 393 punkt 6 kodeksu spółek handlowych postanawia. Paragraf 1. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do nabycia przez spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie artykułu 362 paragraf 1 punkt 8 KSH. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną umorzone celem obniżenia kapitału zakładowego spółki lub zaoferowane do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Paragraf 2. Zgodnie z artykułem 362 paragraf 1 punkt 8 kodeksu spółek handlowych określa się następujące warunki nabycia akcji własnych. 1. Akcje spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki albo na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji 2016-1052 z dnia 8 marca 2016 uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593-2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym jest dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Maksymalna łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego spółki. Okres upoważnienia obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych. 4. Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1000 zł do 13 milionów złotych. Paragraf 3. Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez zarząd spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. Paragraf 4. Zarząd spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. Paragraf 5. Zarząd spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Założenia inwestycyjne obowiązujące na lata 2020-2022. Strategii rozwoju oraz posiadany stan aktywów finansowych spółki uzasadniają ekonomiczny wymiar skupu akcji własnych w wysokości zaproponowanej w paragrafie 2 punkt 4. Czy są teraz uwagi bądź propozycje odnośnie tej uchwały?
No, chciałem powtórzyć, czyli jakie są górne granice na umorzenie?
Łącznie jest powiedziane 13 milionów.
Może inne, chcę zapytać, ile jest minimum, jaka jest minimalna kwota, że można skupić było akcję celem realizacji programu motywacyjnego, tak? to chyba byłoby...
Rolnikowi chodzi, żeby rozbić to na dwie, że to się byłoby na kilka rzeczy, czyli na początku głosowanie na program Natura Sejmy i na współpracę własną.
No tak, ale gdybyśmy głosowali kwotę, to wtedy jeśli hipotetycznie ustalimy, że kwota będzie 5 milionów złotych, to wtedy mówimy, że to jest tylko na rejestr system motywacyjnego. Jeśli ustalimy kwotę na przykład 13 milionów, to znaczy, że głosujemy za jednym i drugim.
Ja bym chciał jednak, żebyśmy podzielili udział na głosu 13 na...
W kierunku czego zmierzałby taki podział, proszę powiedzieć? Może tutaj nam się uda, ponieważ trudno mi w tej chwili wskazać alternatywny projekt uchwały.
Nie, a jeżeli ustalimy, jaka część kwoty będzie nam może, to jest od razu ta druga część z 13 będzie przeznaczona na system motywacyjny.
To odlotnie do tego podejdźmy. Najpierw ustalmy, co ważniejsze jest, czyli system motywacyjny.
Musimy skupić akcję na system motywacyjny, dlatego że nie będziemy mieli. Nie wiemy, po jakiej cenie będziemy skupowali na system motywacyjny. Ta cena może pojechać bardzo w górę albo bardzo w dół, tak jak na giełdzie. Tak, dlatego musimy przeznaczyć pewne środki na skup akcji właśnie w ten sposób i przeznaczamy jakąś taką maksymalną pulę na obie rzeczy. Dzięki temu mamy możliwość ruchu, jeśli chodzi o skup akcji na program motywacyjny, a reszta idzie na umorzenie.
Dobrze, to jeżeli ustawimy górną granicę na wykup na system motywacyjny, to po prostu ta druga część będzie na system, na umorzenie. Gdzieś możemy to ustalić.
No ale to w zasadzie tak, trochę to reorganizuje.
Reorganizuje,
tak. Natomiast propozycja, tak. Dlatego stąd jest propozycja alternatywna. To znaczy, jeśli intencją twoją jest to, żeby ewentualnie ograniczyć skup tylko do skupu celem realizacji systemu motywacyjnego, to wtedy możemy przegłosować kwotę niższą, a nie 13 milionów złotych, a 5 milionów złotych. I to, co, do czego ty, jak to tak się wydaje, tak? Może, że to odczytuję, dążysz, to będzie zrealizowane. Jeśli przegłosujemy 5 milionów złotych, jeśli natomiast ustalimy, że przegłosujemy kwotę wyższą, to znaczy, że zwycięży inna koncepcja. I to będzie...
Tak, ja chcę ustalić poszczególną kwotę dla systemu motywacyjnego.
No tą górną kwotą będzie kwota, którą przegłosujemy.
No tak, czyli...
Potencjalnie możemy przegłosować tą niższą kwotę, tak, z tych dwóch, tak, bo jest kwota zaproponowana 13 milionów złotych, tak? Drugą kwotą, którą ustaliliśmy, to jest między 4 a 5, tak? Z górką 5 milionów złotych, tak? Z górką, tak? To dwie kwoty. 5, 13. Jeśli przekosujemy kwotę 5, to będziemy mieli tylko system motywacyjny i trochę jakiejś górki. Jeśli przekosujemy 13, będziemy mieli jedno i drugie.
Nie, proponuję, żeby podzielić to właśnie w ten sposób, że tą kwotę 5 milionów na system motywacyjny i pozostałą po prostu 13 milionów na umorzenie.
Okej, tylko że trochę to dezorganizuje to, co to fajnie, nie wiem, panie ludzie nie potrafię.
No, troszkę może dam projekt uchwały przygotować.
Proszę?
A panowy projekt uchwały przygotować, na pewno też powinien wskazać, jak ta uchwała ma wyglądać.
To może zróbmy chwilę przerwy.
To musimy chwilę przerwy zrobić, tak. Dobrze, to ogłaszam przerwę techniczną i spróbujemy tutaj pomyśleć. A więc wznawiamy obrady po przerwie. I tak, mamy propozycję uchwały numer 19 przedstawioną w materiałach o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia przedstawioną przez zarząd. I teraz mamy alternatywny projekt uchwały, który przedstawia pan Mirosław Dawidonis, akcjonariusz. I ten projekt uchwały przedstawiony przez akcjonariusza różni się od projektu uchwały przedstawionej przez zarząd tym, że w paragrafie drugim punkt czwarty w projekcie uchwały przedstawionej akcjonariusz mamy. Wysokość zapłaty za nabywane akcje wyniesie od 1000 zł do 5 milionów złotych. W odniesieniu do akcji nabywanych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz od 1000 zł do 8 milionów złotych w odniesieniu do akcji nabywanych w celu umorzenia. Tak więc mamy dwa alternatywne projekty uchwały. Proponowałbym przegłosowanie, jeśli Państwo się uznają to za dobrą propozycję, żeby przegłosować najpierw ten dalej idący projekt, czyli projekt przedstawiony przez akcjonariusza. Jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, wtedy głosowali tej uchwały wcześniejszej nie będziemy. Natomiast jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, wtedy poddam pod głosowanie uchwałę przedstawioną przez zarząd. Kto jest za przyjęciem takiego, no, takiego sposobu głosowania? Proszę o oddanie głosu w sprawie technicznej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc mamy tutaj także liczba głosów za jest 4 899 757, liczba głosów przeciw 2 482 595, wstrzymujących się sekundkę. Jeszcze raz. Liczba głosów za, przepraszam, 6 366 757. Liczba głosów przeciw 2 482 595. Liczba głosów wstrzymujących się 426 141. Czyli występuje przewaga liczby głosów za nad liczbą głosów przeciw. Natomiast ponieważ to jest uchwała techniczna, był głos przeciw. Czy pan prezes ma inną propozycję, jeśli chodzi o przegłosowanie, sposób głosowania tych dwóch uchwał?
Ja mam propozycję, żeby najpierw głosować propozycję uchwały stworzoną przez zarząd, a w drugiej kolejności, jeśli ta uchwała nie będzie przegłosowana, uchwała stworzoną przez akcjonariusza. Czy odwrotną kolejność?
Przecież to było przegłosowane przez chwilę.
No tak, tak. No, że czemu to mamy ilość osób?
I nie ja.
A mu przeciwko tak. Głosujemy tak, jak zostało przyjęte.
Gdyby nie zostało przyjęte, to trzeba by głosować.
No to trzeba było głosować pana, ale przeszło.
Trzeba było poddać inną propozycję.
No to już jest zawsze.
No, także przeszła ta, czyli jeżeli uchwała ta zaproponowana przez akcjonariusza nie zostanie podjęta, a tutaj potrzebujemy zwykłą większość głosów, tak jak zwyczajnie, bo to jest uchwała w sprawie nabycia akcji własnych, to wtedy będziemy głosowali tą uchwałę przedstawioną przez zarząd. A więc ogłaszam głosowanie jawne uchwały w projekcie przedstawionym przez akcjonariusza. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Sekundkę. Kto się wstrzymał?
proszę o przedstawienie.
Nie, momencik. Dobrze. Wszystkie głosy brały udział w głosowaniu 9 695 493 głosów za, 6 620 956 głosów przeciw 1 090 139 głosów wstrzymujących się 1 564 398.
Zaraz, chwileczkę, bo musimy sprawdzić, dobrze?
Głosów za 6 620 000.
Przepraszam, czy możemy zacząć od głosów, bo mieliśmy tak, głos pana Karczmarczyka wstrzymał się, prawda?
Tak, wstrzymał się.
Głos pana Kobiałki przeciw, przy czym pan Kobiałka głosuje?
Wstrzymujących się był jeszcze pani Agnieszki.
Wstrzymujących się był też pani Agnieszki. Zaraz, dobrze, sekundkę. Proszę jeszcze raz o przedstawienie pani Agnieszki.
Głosów za 6 620 956. Głosów przeciw 1 090 139. Głosów wstrzymujących się 1 564 398.
A więc występuje przewaga liczby głosów za nad liczbą głosów przeciw. Uchwała została podjęta, czyli nie głosujemy już tej uchwały przedstawionej przez nas. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki. Projekt uchwały jest następujący. Uchwała nr 20. Zwyczajnie walne zgromadzenie spółki działając na podstawie artykułu 345 paragraf 4 i artykułu 362 paragraf 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz paragraf 38 statutu spółki postanawia. Paragraf 1. Zwyczajnie walne zgromadzenie spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych aplice. Zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Paragraf 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 13 milionów złotych z tej części kapitału zapasowego spółki utworzonego od zysku spółki, która zgodnie z artykułem 348 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie jest jawne. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. I tutaj już to dotyczy przeszłości, tak jak dzielimy na przeszłość i przyszłość, bo uchwała ta jest związana z obliczeniem kapitału zakładowego, chodzi o umorzenie tych akcji. Uchwała nr 21 w sprawie zmiany statutu spółki związany z obniżeniem kapitału zakładowego. Paragraf 1. Zwyczajne walne zgromadzenie aplices na podstawie artykułu 430 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych zmienia statut spółki w ten sposób, że paragraf 5 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie. Paragraf 5. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 373 834 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 11 869 173 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej
20 groszy każda. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. Kto jest za podjęciem uchwały? Głosowanie jawne. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu AfriSense. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AfriSense na podstawie artykułu 430 paragraf 1 KSK przyjmuje jednolity tekst statutu spółki, który stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I to był ostatni punkt porządku obrad. Tak więc przedostatni punkt porządku obrad. Ostatnim punktem porządku obrad jest zamknięcie obrad. Także zamykam obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AfriSense. Dziękuję Państwu za udział. Dziękuję Państwu i do zobaczenia na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.